Mamy połączenie teraz z panem Andrzejem Żmijakiem, który przebywa gdzieś w okolicach 60 kilometrów od Dubaju. Dzień dobry panu. Takie to mamy połączenie z Dubajem. Ciężko się połączyć, jak się okazuje. Mam nadzieję, że to połączenie jest albo go nie ma. Nie ma tego połączenia. Pan Andrzej Żmijak jest na razie nieobecny. To ja skorzystam z okazji. W studio jest Ryszard Zalski. Pomarańczowe studio. Opowiada pan o kryptowalutach i o tych wojnach, które się dzieją w kryptoświecie. Jakie to są wojny? Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam. No, w administracji Trumpa głównie kojarzymy z takimi działaniami, powiedzmy, z tego naszego obecnego świata rzeczywistego, ale on też bardzo jest aktywny w tym świecie finansowym i cyfrowym. Jak szedł do władzy, no to powiedział, że Stany Zjednoczone będą stolicą świata Bitcoina i w Stanach Zjednoczonych w tej chwili ścierają się dwie siły. To znaczy, mamy Stany Zjednoczone, które idą właśnie w kierunku kryptowalut i stablecoinów i na przykład Chiny, które idą w kierunku kupowania ogromnych ilości Okej.
Okay. Ogromnych ilości, proszę kończyć zdanie.
Okej, ogromnych ilości złota. I to jest jakby ten konflikt między obydwoma krajami, że każdy proponuje inne.
I o tym konflikcie za chwilę porozmawiamy, bo teraz mamy połączenie z panem Andrzejem Żmijakiem. Mam nadzieję, że mamy to połączenie. Ale znowu próbujemy się połączyć, bo to jest internet zawodny. Mieliśmy tutaj opowieść o rozmaitych cybernetycznych atakach. Nie wiem, czy to jest tak, że w tej chwili są kłopoty z internetem, czy tych kłopotów z internetem nie ma. Są kłopoty, to wracamy do tych cen złota i do tej wojny.
No także jest ta konfrontacja właśnie między Stanami Zjednoczonymi, które proponują kryptowaluty i stablecoiny i w tym kierunku promują jakby gospodarkę amerykańską, no i Chiny, które kupują ogromne ilości złota. I teraz pytanie jest, który z tych jakby systemów się lepiej obroni? Bo Chiny budują na przykład skarbce, mają 4 w Chinach, 1 poza, czyli w krajach arabskich, w Dubaju i proponują swoim kontrahentom na przykład zapłatę właśnie w złocie, czyli mają swoje złoto, trzymają w tym skarbcu i mogą po prostu pobrać to jako płatność, ewentualnie jako zabezpieczenie. A Stany Zjednoczone idą w kierunku cyfrowej gospodarki, czyli powiedzmy stablecoinów, co ma dla nich ten plus, że ich emitenci, żeby zabezpieczyć swoje aktywa, muszą kupować amerykański dług, muszą kupować obligacje i bitcoina oraz złoto. I dlatego dla Amerykanów jest to ogromny zysk, bo mają stały popyt na swój dług.
Jeszcze raz to wytłumaczmy.
Okej, z jednej strony mamy Chińczyków, którzy inwestują w metal i w złoto i idą w tym kierunku, czyli jakby te tradycyjne aktywa, a z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone, które promują już przed wyborami. Trump mówił wyraźnie, że on stworzy ze Stanów Zjednoczonych stolicę bitcoinową świata. Jego syn nadal na wielu konferencjach, na spotkaniach mówi, że nie cierpią banków. Wszyscy słyszeliśmy o konflikcie z Fedem. Dlaczego? Bo cała rodzina Trumpów jest silnie zainwestowana w bitcoina, tak samo jak różni jego sekretarze, Latnik, Besant, Kennedy, oni wszyscy są bitcoinerami. I dlatego on promuje tak bardzo bitcoina i kryptowaluty, bo cała rodzina zajęła się nimi przed wyborami. Powiem dlaczego. Dlatego, bo zostali to, co się mówi po angielsku debanked, czyli banki pozbawiły ich kont i powiedziały, że mają się wynosić z ich banków i zamknęli im konta. I tak samo Nigel Farage w Wielkiej Brytanii. I to są w tej chwili zwolennicy kryptowalut, ponieważ doświadczyli tego, jak krucha jest współpraca z bankami. I dlatego cała rodzina Trumpów teraz ciśnie na bitcoina, a ze względów osobistych, a b, dlatego by...
Na bitcoina czy też na inne kryptowaluty?
W dużej mierze tak, zgadza się, to nie to samo. W dużej mierze na bitcoina, ale także promują stablecoiny, czyli to są te, jakby powiedzieć, stabilne waluty, stabilne monety. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ich emitenci dla zabezpieczenia 1:1 swoich aktywów muszą kupować a, obligacje, b, złoto, a c, bitcoina. I to stwarza stały popyt na amerykański dług.
No dobrze, byłem przekonany, że najbardziej Donaldowi Trumpowi zależy na tym, żeby międzynarodową walutą był dolar i dbanie o dolara jest jego głównym azymutem.
Zgadza się, natomiast on doświadczył tego właśnie, jak bywa, powiedzmy, jak mówiłem, zdradliwa współpraca z bankami, to po pierwsze. Po drugie, to się jedno z drugim nie wyklucza, bo bitcoin czy złoto ustabilizują dolara, bo dodadzą pewnej twardości i Tak? A druga rzecz, że tak jak mówiłem, ci emitenci stablecoinów, czyli te firmy jak Tether czy Circle, oni stale kupują obligacje amerykańskie, czyli jest zapotrzebowanie na kupno długu. I w ten sposób rząd amerykański ma stałego klienta na obligacje, bo te firmy są w pierwszej dziesiątce właścicieli długu amerykańskiego obligacji.
Które firmy?
Na przykład Tether i Circle. To są dwie grupy, to są dwie firmy, które kupują w ogromnych ilościach amerykańskie obligacje. I dzięki temu...
A to są firmy, które normalnie zajmują się kryptowalutami?
Tak, oni emitują kryptowaluty i celem zabezpieczenia...
Ale obligacje kupują w dolarach, nie w kryptowalutach.
Tak, zgadza się. Tak, tak, tak. I oni kupują na przykład ogromne ilości złota, bitcoina i obligacji, żeby mieć zabezpieczenie 1:1, czyli za każdego tego swojego stablecoina dolara muszą mieć zabezpieczenie 1:1 w innych walutach.
Te największe firmy to w dolarach ile są warte?
Ciężkie miliardy. Na przykład firma Tether to jest ogólnie uważa się za najbardziej dochodową firmę na świecie, bo tam jest 200 pracowników i na głowę przypada w tej chwili 200 milionów dolarów zysku rocznie. Czyli uważa się, że to jest najbardziej, to jest mało znana firma publicznie, ale ona emituje ogromną ilość stablecoinów i Amerykanie właśnie chcą iść w tym kierunku, żeby zamiast, bo Trump powiedział przed wyborami, że nie będzie wprowadził CBDC, czyli tej waluty cyfrowej banku centralnego, ale zamiast tego chce wprowadzić właśnie stablecoiny. Różnica jest taka, że CBDC jest produktem bankowym i wszystko jest bardzo scentralizowane.
Cyfrowy pieniądz.
Tak, dokładnie.
Kontrolowany.
Tak, dokładnie.
Punkty takie są w Chinach.
Dokładnie. On promował się natomiast, że nie będzie wprowadzał CBDC. Te stablecoiny są podobnym trochę produktem, bo też są scentralizowane, można wykluczyć płatności, ale nie ma to takiej złej renomy, jak właśnie CBDC, czyli waluty banków centralnych. No i poza tym stwarza to zapotrzebowanie, jak mówiłem, na kupno obligacji, bo te firmy potrzebują się zabezpieczyć 1:1 i stale ciśnienie jest na to, żeby kupowały jednak dług amerykański. Czyli, także to jest plus dla budżetu.
Czyli twierdzenie, i utrzymuje pan takie twierdzenie, że cały rynek kryptowalut jest pewną walką z bankami centralnymi.
Tak, ponieważ nawet bardziej...
I systemem bankowym.
Tak, ponieważ Trumpowie mówią cały czas na wielu konferencjach, mówili to też w Davos, Eric Trump mówił, że nie są zwolennikami banków. Mało tego, przecież mieliśmy wielomiesięczny konflikt z Fedem i z Powellem, gdzie Trump cały czas nalegał na pewne decyzje. Dlaczego? Bo on chce... W tej chwili dolary drukuje bank centralny. On chce to przenieść do sekretarza skarbu. To znaczy, żeby rząd Stanów...
Zlikwidować Fed.
Tak, żeby dolary były właśnie w postaci stablecoinów, a żeby nie zajmował się tym Fed. Chce im odebrać władzę, żeby nie mieli tego przełożenia, jak teraz na przykład na wysokość stóp procentowych. Tylko właśnie, żeby to było w jego gestii. Dlatego tak ciśnie na stablecoiny i chce osłabić Fed.
Stablecoiny to są kryptowaluty?
Tak, one są powiązane 1:1 z dolarem i dlatego mówiłem, potrzebne
znaczy,
jest
tak symetrycznie?
Jeden stablecoin to jest jeden dolar.
A ten stablecoin to skąd się wziął?
To są firmy, które je emitują, to znaczy tworzą stablecoiny, wprowadzają je na blockchain i żeby one były, powiedzmy, warte tego jednego dolara, to muszą mieć zabezpieczenie. I w tym celu właśnie kupują aktywa jak złoto, bitcoin czy obligacje.
No dobrze, wróćmy do Chin. Pan od wielu lat mieszka na Tajwanie. Zresztą takie przyzwyczajenie ma pan tajwańskie. Jak podnoszę rękę, to pan zatrzymuje się w słowach, a ja ją podnoszę tylko od tak sobie. Albo tak zaznaczyć, że coś chciałbym powiedzieć. Dobrze, Chińczycy kupują złoto, tak? Czy chcą stworzyć walutę, która będzie oparta o złoto? To jest ich cel?
Nie wydaje mi się. Raczej chcą właśnie tak jak Amerykanie bitcoinem wzmocnić swoją walutę, czyli żeby była bardziej oparta w kruszcu i w twardym aktywie.
Czyli nie chcą powiązania, tak jak była waluta, tak jak dolar był do 71 roku powiązany z tym.
Tak.
Nie.
No tego się już nie da zrobić. Oni są też za bardzo zadłużeni, tak jak każdy inny kraj, ale chcą wzmocnić właśnie swoją walutę.
Ale co, Chińczycy są zadłużeni?
Tak, tak. No każdy rząd jest zadłużony, przecież drukują na potęgę, szczególnie po COVID-zie.
Chińczycy są u siebie zadłużeni, na zewnątrz.
Tak.
A Amerykanie są zadłużeni u Chińczyków.
No tak, tak. Tak jest, że Chińczycy jednak bardziej są, ponieważ oni mają swój rynek finansowy bardziej pod wodzą, czyli powiedzmy, no nie otworzyli się tak na świat jak Amerykanie.
No dobrze, to powiedzieliśmy o dwóch mocarstwach, tak. A Europa, co się dzieje w Europie?
No Europa jest bardzo z tyłu, bo nie ma tak naprawdę nic do zaoferowania. W kryptowalutach jest bardzo restrykcyjna. Wiele banków centralnych w Europie chce chce wprowadzić właśnie CBDC, czyli tą walutę cyfrową banków centralnych. Jest to inna koncepcja. Oni bardziej idą w kierunku Chin, bo chcą więcej w Europie. Unia Europejska chce więcej kontroli i właśnie tych scentralizowanych pieniędzy banków centralnych. Natomiast Stany Zjednoczone idą bardziej w kierunku krypto, czyli stablecoinów.
Bo co, Europa twierdzi, że to jest czarny rynek, niekontrolowany rynek, no, to
jest ich wymówka,
pranie
tak.
brudnych pieniędzy, a nie jest tak?
No nie, tak, według badań to jest bardzo niewielka ilość. To znaczy na przykład Bitcoin jest używany chyba do mniej niż 1%, w promilach się to mierzy, ile jest używany na czarnym rynku, dlatego...
Ale skąd to wiadomo, jak można to zmierzyć?
No są na przykład raporty amerykańskich różnych banków, czy służb, czy funduszy, oni to mierzą, sprawdzają. Bo dlaczego? No bo trzyliterowe instytucje amerykańskie, CIA, czy FBI i tak dalej, one są w stanie, w tej chwili mają software, który jest w stanie śledzić, powiedzmy, drogę, którą przybywa Bitcoin i są w stanie przypisać portfele do konkretnych osób. I dlatego na przykład w dzisiejszych czasach nie ma sensu pobieranie, nie wiem, okupu czy inwestowanie nielegalnych pieniędzy w Bitcoina, bo wiele instytucji jest w stanie prześledzić drogę Bitcoina, ponieważ wszystko jest na blockchainie. I dlatego...
Czyli to też jest kontrolowane. To nie jest tak, że człowiek jest wolny i może zrobić
nie do końca.
Tym,
ja się z tym nie zgadzam, ponieważ nikt nie jest w stanie mi zabronić na przykład mojej transakcji. Są bardziej scentralizowane blockchainy. Bitcoin jest bardzo zdecentralizowany i tak naprawdę jeśli ja chcę komuś zapłacić, nikt nie jest w stanie zablokować tej transakcji. A CBDC można, stablecoiny można i większość kryptowalut też można zablokować, bo są to scentralizowane blockchainy, a z Bitcoinem jest tak, że on jest rozproszony po całym świecie, tam nie ma jednego właściciela, tam nie ma jednej osoby, która by, nie chcę wchodzić w detale technologiczne, ale jest zdecydowanie zdecentralizowany.
I też ostatnio przeżywa kłopoty.
Tak, cena spadła, zgadza się, ale całe jego, że tak powiem, jeśli ktoś kupował go dla innych jakości czy wartości niż cena, no to nadal jest tak samo zdecentralizowany, tak samo jest, ma ograniczoną podaż, także w tym względzie nic się nie zmieniło. Poza tym zawsze jego cena maleje i rośnie. Jeśli ktoś szykuje, jest gotów kupować to aktywo, to musi też zaakceptować fakty, że ona cały czas fluktuuje.
To nie jest tak, że te kryptowaluty wyprą ze świata te waluty, którymi się posługujemy? Czy to jest taka walka na śmierć i życie, że chcemy, żeby cały świat był w kryptowalutach?
Trudno jest mi powiedzieć, czy wyprą, czy nie, bo nie znam przyszłości. W moim odczuciu jednak Bitcoin...
Nie znam.
Właśnie, niestety ale, przyznam się, ale, że nie znam.
Ale wie pan, jak wygląda sytuacja? Że
tak. I dlatego na przykład dla mnie Bitcoin ma wartość większą, ponieważ jest deflacyjny, ponieważ jest zaprzeczeniem tego naszego systemu fiducjarnego. Czyli w naszym wypadku, jeśli ktoś używa złotówek czy dolarów, to rządy cały czas drukują i rozcieńczają siłę nabywczą. W Bitcoinie jest na odwrót i jego podaż cały czas zmaleje i on jest deflacyjny. I dlatego ma on dla mnie wartość, bo pan mówi, że cena spadła. Tak, natomiast tego wszystkie inne cechy się nie zmieniły. I podam przykład.
Czyli nie można decyzją centralną go dodać.
Zgadza się, dokładnie. I podam jeden przykład. Dajmy na to, jeśli ktoś mierzy wartość mieszkania w złotówkach, to cena stale rośnie i musimy zapłacić coraz więcej złotówek, bo ona ma coraz mniejszą wartość. Jeżeli mierzymy wartość mieszkania w bitcoinach, to jego wartość cały czas maleje. Powiedzmy, dajmy na to, 5 lat temu trzeba było 100 bitcoinów na kupno mieszkania w Warszawie, a teraz powiedzmy 5. I za 3 lata, mimo że cena, jak mówię, spadła, fluktuuje, prawdopodobnie będzie można kupić mieszkanie za 3 lub za 1. A kiedy za część bitcoina? Bo jest deflacyjne.
Pod warunkiem, że ktoś uwierzy w to, że można sprzedać za bitcoina, że to jest coś, a nie nic.
No, sorry, no można. Ja myślę, że czas działa na jego korzyść.
Czy to jest coś, czy nic, bitcoin?
No jest coś, bo on jest na przykład...
Czyli co to jest?
No jest to na przykład jest to energia elektryczna, czyli na przykład, jeśli tworzymy złotówkę lub dolara, no to bank centralny lub rząd wpisuje sobie w komputerze i powiedzmy dopisuje lub dodrukowuje złotówki. W przypadku Bitcoina trzeba przetworzyć energię i rozwiązać skomplikowane zadania matematyczne i tam trzeba rzeczywiście, to się nazywa proof of work, czyli trzeba włożyć w to pracę. I dla mnie jest to bardziej skomplikowane niż po prostu wpisanie cyferek. Nie da się tego zrobić. Jakby nasze waluty fiducjarne można rozcieńczać po prostu w nieskończoność. W Bitcoinie jest ta ograniczona podaż 21 milionów i wtedy się skończy. Więcej nie będzie.
No dobrze, ale słyszał pan o cyberatakach, o możliwości wyłączenia internetu. No to może jak się wyłączy internet, to się zdecentralizowaną walutę wyparuje w kosmos.
Po pierwsze są inne możliwości, jeszcze można poza internetem także funkcjonować, a po drugie no wtedy nie będzie działała też cała nasza gospodarka finansowa także.
To To prawda, że nie będzie działała, tylko ten złoto zakopane w tych bankach chińskich będzie, będzie
widoczne. No to Chińczycy wtedy wygrają.
I taki jest mecz. Kto wygra?
Nie wiem. Ja w tej chwili jestem bardziej pozytywny odnośnie świata Zachodu. Uważam, że Trump sobie nie najgorzej radzi.
Patrząc na to, co dzieje się w Iranie?
No w ogóle. Uważam, że można powiedzieć, że jest to jakaś tam agresja, ale tak naprawdę on długoterminowo patrzy na konfrontację z Chinami i wypycha, powiedzmy, wpływy rosyjskie czy chińskie z kontynentu amerykańskiego, z Bliskiego Wschodu, no bo szykuje się na starcie z Chinami, więc z jego punktu widzenia ma to sens.
A po drodze jest jeszcze Korea Północna.
I Kuba.
Kuba jest blisko. A do tego jest to kraj, który prawie zbankrutował albo zbankrutował.
Zbankrutował.
A Korea Północna nie.
No niestety, mają ponoć broń atomową, więc raczej tam się Amerykanie do nich chyba zostawią w spokoju.
No, a to jest ważny sojusznik Chin.
No, zgadza się.
Tak jak Rosja. Będąc na Tajwanie, czuje pan tą geopolitykę i to starcie geopolityczne.
Tak, tak. No jest zdecydowanie tam czuć. Przy czym, tak jak mówiłem tutaj wielokrotnie w audycjach, tacy przeciętni Tajwańczycy w ogóle się tym nie przejmują. Tak jak powiedzmy tutaj...
Jak widzą, że są manewry wielkie,
w ogóle,
manewry
w ogóle.
Chińskie?
To bardziej w Radio Wnet, powiedzmy, gdzie rozmawiamy w mediach międzynarodowych, ale na Tajwanie to naprawdę to nie jest problem dla nich. Okay. Ja zastanawiam się, co musiałoby się stać, żeby oni się przejęli tym, co się dzieje poza wyspą.
A może oni po prostu chcą być częścią wielkich Chin. Może to im sprawi przyjemność w takim razie.
No według badań opinii publicznej chyba poniżej 3%. Z obecnymi Chinami. Gdyby się zmieniła władza, może tak, ale w obecnym kształcie poniżej 3%.
A czy kontrola na Tajwanie jest podobna jak kontrola w Chinach ludowych?
No nie, jest to zdecydowanie wolny kraj, przy czym jest kontrola, nie chcą Chińczyków, nie wpuszczają ich do kraju. Już od długiego czasu Chińczykom jest bardzo trudno wjechać na teren Tajwanu.
Chociaż na Tajwanie mieszkają Chińczycy.
No powiedzmy, mieszka trochę Chińczyków, głównie są to żony chińskie, które przywieźli powiedzmy Tajwańczycy gdzieś tam z
Ale byłych... Tajwańczyk to jest Chińczyk.
Tak, no kultura jest wspólna, zgadza się. Są to Hanowie.
Czyli nie wpuszcza się kogoś z paszportem chińskim.
Tak, zgadza się. Przeszło się jeszcze sam, ale paszporty mają różne.
No dobrze, ale Chiny mówią o tym, że za rok już będą gotowe do pełnej inwazji,
zgadza się.
Do przejęcia Tajwanu.
Zgadza
a
się.
Kanclerz Niemiec powiedział, że jest za pokojowym
tak,
przejęciem.
Zgadza się.
No i co?
No nie wiem, zobaczymy, co Trump na to powie, bo myślę, że tutaj ważniejsze jest jego zdanie niż Merca.
Który dzisiaj jest w Waszyngtonie.
Tak?
Tak. Obserwuje pan sytuację międzynarodową?
Tak, ale Merca mniej, bardziej Trumpa.
Pod kątem rynku kryptowalut i tej wojny z Fedem. To jest chyba niemożliwe. Już jest nowy szef Fedu, chyba nie
tak.
Można zabrać mu kompetencji.
Jest mianowany przez Trumpa, więc jest to swój człowiek.
No dobrze, to powiedzmy jeszcze o tym naszym pomarańczowym studiu, które jest
tak.
Na kanale YouTube
tak.
Radia Wnet. Jest, raz
tak,
w tygodniu.
Jest. Mieliśmy wcześniej rozmowy właśnie z różnymi bitcoinerami, ale miałem wrażenie, że to się tak średnio przyjęło, bo to była taka rozmowa trochę w bańce. Chciałbym bardziej otworzyć to, żeby zaciekawić tym więcej osób.
Żeby pokazać, na czym polega
właśnie na
konflikt.
Tego, tak, dokładnie, geopolityki czy takich, powiedzmy, zagadnień, nie wiem, europejskich.
I cały czas się dzieje. A ta ustawa, którą przygotował rząd premiera Donalda
tak.
Tuska, to uważał pan, że weto prezydenta było słuszne?
Tak, jak najbardziej.
Dlaczego?
No bo ona była w wielu względach no i zła, i restrykcyjna, i źle przygotowana, i za późno. I uważam, że dobrze zrobił wetując ją.
Ale za późno to teraz jest później niż było wtedy.
Ja tego aż tak nie śledzę. Ja wiem, że mieliście tutaj fantastycznego gościa, Krzysztofa Piecha, i on bardzo ładnie ten temat opowiadał.
No to prawda, ale pan dorównuje mu. Dobrze, to w takim razie powiedzmy, w niedzielę jest premiera pomarańczowego studia.
Zależy, w sobotę albo w niedzielę.
Którym być może zmieni nazwę.
Być może zmieni nazwę,
no
zgadza
dobrze.
Się.
My nie zmieniamy nazwy, słuchają państwo Poranka Wnet. Za chwilę w Poranku Wnet wiadomości, a potem dalszy ciąg opowieści o tym, co dzieje się w Iranie i wokół Iranu. Bardzo serdecznie
dziękuję. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję państwu. Życzę miłego wtorku i zapraszam na Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich po godzinie 18:00.